Serce jak obłok.
Wieczór, serdecznie witają Państwo w ten niedzielny wieczór w audycji Serce jak obłok. Krzysztof Łupkowski, Agnieszka Osmulska-Ilczuk i Joanna Kuczborska. Drodzy Państwo, przed nami listopadowe dni, dni szczególne, trochę zadumy. Proponujemy Państwu spędzenie tych dni razem z Katolickim Radiem Podlasie. Jesteśmy przekonani też, bazując na doświadczeniach z minionych lat, że nasza propozycja rzeczywiście wpisuje się w klimat tego, co przeżywamy też w naszych sercach i wokół nas. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Ale od dziś, drodzy Państwo, mamy już czas zimowy, a to oznacza dłuższe wieczory. Po 16, a już niedługo też po 15 będzie zachodzić słońce. I to jest taki naprawdę czas, kiedy częściej sięgamy po książkę. I mamy nadzieję, że w audycji Serce jak obłok te tytuły, które Państwu podsuwamy, rzeczywiście znajdą się kiedyś w Państwa kręgu zainteresowań, w Państwa rękach. I dzisiaj właśnie takie spotkanie z książką serdecznie zapraszamy, przedłużając w tym samym jeszcze o tydzień możliwość wzięcia udziału w konkursie o miłości. Nie chodzi nawet o wielkie opowieści, elaboraty, ale o krótkie wskazanie tej opowieści o miłości przedstawionej w obrazie, piosence, filmie, powieści, która zrobiła na Państwu największe wrażenie, która jest taka sztandarowa i niezwykła. Dziękujemy i też jeszcze tym samym chcemy przypomnieć, że można pisać o tym, co się wydarzyło w Państwa rodzinie, w Państwa najbliższym otoczeniu, bo właśnie najwięcej takich prac przyszło. Bardzo za nie dziękujemy. I przypominamy, że naprawdę warto, bo wysiłek niewielki. Myślę, że czasami można podpowiedzieć też komuś, kto nie oglądał, nie słuchał, nie zobaczył jakiegoś obrazu, coś, co rzeczywiście jest inspirujące i wspaniałe Państwa zdaniem, a dodatkowo wygrać nagrody. Nagrodą jest fantastyczna powieść Evansa, bardzo poczytny autor i myślę, że sięgną Państwo po kolejną książkę tego autora, a także wspaniały album ze zdjęciami Céline Dion i dzieci sfotografowanych przez Anne Gates, a do albumu dołączone są również dwie płyty z piosenkami artystki. Także przypominam jeszcze drogi kontaktu z nami, gdyby chcieli Państwo tak w ostatniej chwili wziąć udział w tym miłosnym konkursie. Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56, 08 110, Siedlce, z dopiskiem na kopercie Serce jak obłok, i adres internetowy studio@radiopodlasie.pl, a w temacie Serce jak obłok.
A gdyby tak niebo wtargnęło do mojego pokoju, a słońce wypełniło moją głowę, i gdyby włosy twoje poszalały jak zwierzęta dzikie, a ciało przemówiło ludzkim głosem, wiedziałbym, na pewno wiedziałbym, że to miłość przyszła. Gdyby wszystkie sprzęty przemieniły się w drzewa, a gwiazdy śmiały się i oddały dzieciom do zabawy, i gdyby w sercu moim świat cały się zmieścił, a wszystko co złe noc by uśmierciła, wiedziałbym, na pewno wiedziałbym, że to miłość przyszła.
Wiedziałbym, na pewno wiedziałbym,
że to miłość przyszła. I gdyby nagle spadły wszystkie lustra ziemi, a wszystkie zegary nagle zaczęły bić, wiedziałbym, na pewno wiedziałbym, że to miłość przyszła.
książki z dobrej strony.
Drodzy Państwo, a dzisiejszy wieczór chcemy razem z Państwem spędzić wraz z książką Dziewczyny Wojenne. Książką wydaną przez Krakowski Znak autorstwa Łukasza Modelskiego. Książką, która w zasadzie w pierwszych dniach swojej obecności w księgarniach bardzo dobrze się zaczęła sprzedawać. I myślę, że nie bez powodu, dlatego że pięknie opisane niesamowite losy 11 kobiet zapierające dech w piersiach. Według każdej z tych opowieści można by było napisać scenariusz filmowy i na pewno byłby to film pasjonujący. Ale też są to losy, które, pamiętajmy, są losami osób żywych, prawdziwych. Nie jest to fikcja literacka, jest to prawda. To one produkowały broń, to one montowały granaty, wykonywały wyroki śmierci i trudne bojowe zadania. I chciały żyć w czasie wojennym, normalnie kochać, rodzić dzieci, ale też jednocześnie chciały działać, być przydatne, być potrzebne i często były żołnierzami na równi ze swoimi kolegami, ze swoimi przyjaciółmi płci męskiej. 11 kobiet, 11 dziewczyn wojennych. Książka fascynująca, lektura godna polecenia. Dzisiaj mamy dla Państwa prezent. Prezent w postaci fragmentów tej książki nagranej przez krakowskie wydawnictwo Znak. Między innymi usłyszą Państwo głos Anny Dymnej czytającej właśnie fragmenty opowieści o jednej z wojennych dziewczyn. I z tym słuchowiskiem Państwa dzisiaj pozostawiamy.
Rankiem 1 września 1939 roku pod dwór w Rabie Wyżnej przygalopowuje młody podporucznik. Krzyczy: Niemcy na Wysokiem. Z konia leci piana. Magda Rusinek ma 14 lat. Dobrze zapamięta pierwszy dzień wojny. Dwa dni wcześniej z innymi dziewczynkami sypała kwiaty na ślubie podporucznika.
Byłam wyjątkowo chorowitym dzieckiem. Co chwilę wywijałam się śmierci. Jako 10-latka miałam trepanację czaszki, potem sepsę. Spędziłam pół roku w łóżku u Elżbietanek. Na kolejne pół roku rodzice wysłali mnie do Rabki, do sanatorium. Miałam paraliż połowy twarzy, ale w ogóle nie interesowało mnie to, że będę miała krzywą gębę. Zawsze bawiłam się z chłopakami. Bo tak jak bardzo byłam chorowita, tak bardzo szalałam za sportami. Mam to z domu. Pływać nauczyłam się równocześnie z chodzeniem. Pierwsze narty dostałam, gdy miałam 3 lata. Z moją siostrą Marysią od zawsze pływałyśmy, grałyśmy w tenisa, od zawsze jeździłyśmy na nartach i konno. I świetnie się biłam z chłopakami. Koledzy mnie uczyli zasady. Nie pytaj, tylko lej, od razu lej. Powtórzyli to zresztą koledzy w czasie wojny. Jakby mnie złapał szkop, w pojedynkę, od razu kolanem w jaja. W Warszawie chodziłam do żeńskiej szkoły Cecylii Plater Zyberkówny. Była to szkoła na bardzo wysokim poziomie. Od liceum wprowadzająca 3 języki. Bardzo endecka i bardzo katolicka. Myśmy nawet wtedy same mogły służyć do szkolnych mszy. Dziewczynki. Podobno papież musiał na to specjalnie zezwolić. Nie wiem, jak to było. Moja rodzina nigdy nie była szczególnie religijna. Ani tym bardziej nie było jej po drodze z obozem Wielkiej Polski. W każdym razie Introibo ad altare Dei, czyli początek ministrantury, do dziś pamiętam. U Platerki działało harcerstwo, co miało dość duże znaczenie dla reszty mojego życia. Nie zdawałam sobie wówczas sprawy, jak bardzo to, że przy poparciu rodziców zostałam harcerką, wpłynie na moje losy. Pewnego razu, tuż po moich urodzinach, przyszłam do szkoły w nowych, robionych na zamówienie, butach narciarskich. Chciałam się pokazać. Było już po lekcjach, więc postanowiłam zjechać sobie z 3. piętra po poręczy. Jedna noga pod pupę, druga wyciągnięta w przód. Ruszyłam. Kiedy dojeżdżałam do parteru, a jechałam naprawdę szybko, zobaczyłam odwrócone tyłem do schodów pannę Reut, dyrektorkę i panią kurator. Nie zdążyłam się zatrzymać. Krzyknęłam tylko: kucaj! I jak wyrzucona z procy, przeleciałam im nad głowami. Zaraz potem zresztą omal nie wyleciałam ze szkoły.
Dawny działacz niepodległościowy, ludowiec, poseł, sekretarz Wincentego Witosa i córka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obydwoje doskonale wykształceni, przywiązują wielką wagę do edukacji córek. Obecność francuskich guwernantek sprawia, że we wczesnym dzieciństwie francuski jest dla Magdy pierwszym językiem. Siostry znają niemiecki, a imieninowe życzenia składają dziadkowi w wyuczonej przez rodziców Grece. Nikt z domowników jednak nie włada angielszczyzną. Rodzice Magdy uznają więc, że najlepszym sposobem, by nauczyć dziewczynki tego języka, będzie zaproszenie do ogromnego warszawskiego mieszkania szkockiej skautki, która zostanie w Polsce przez 1,5 roku. Magda zaprzyjaźnia się z Alison Kelly i spędza z nią wakacje w Anglii i Szkocji. Nastoletnia harcerka opowiada o Polsce w szkockim miasteczku, odśpiewuje publicznie Mazurka Dąbrowskiego i chodząc po ulicach Stranraer głośno mówi do siebie po polsku. Żeby się nie wynarodowić, napisze do matki. Kiedy po powrocie do Polski i po ciężkiej chorobie trafi do sanatorium w Rawce, natychmiast założy tam drużynę zuchową.
Byłam opętana harcerstwem. Przyjechałam do sanatorium i uznałam, że jest tu wszystko oprócz zuchów. Więc pytam, kto się tu zajmuje harcerstwem? Słyszę, że jakiś Aleksander Kamiński. Napisałam list, że będę tu 6 miesięcy, więc może coś zorganizuję, żeby było weselej, jak wyjadę. Natychmiast dostałam odpowiedź i założyłam gromadę zuchową. Tak poznałam Aleksandra Kamińskiego, tego od kamieni na szaniec. Potem już w czasie wojny znalazłam go w Małym Wawrze, oddziale małej dywersji. Do dziś chyba umiem namalować żółwia, znak oporu, symbol powolnej pracy dla Niemców, stojąc plecami do ściany. Harcerstwem zajmowałam się jeszcze długo po powrocie do Warszawy. Do 1942 roku prowadziłam tajną 6. drużynę harcerek. Bałam się o moje dziewczyny, jednak już wtedy wiedziałam, że to po prostu dziecinna zabawa. Relaks, można powiedzieć, bo zaprzysiężono mnie już na początku wojny. I musiałam zajmować się dużo mniej przyjemnymi sprawami.
W sierpniu 1939 roku Magda jest operowana. Dochodzi do zatrucia chloroformem. Rodzice postanawiają, że do wiosny następnego roku będzie mieszkać w Rabie Wyżnej na Podhalu, w zaprzyjaźnionym dworze państwa Głowińskich, u których wielokrotnie spędzała wakacje.
To najpiękniejszy czas w moim życiu. Dwór był jak z gumy, ludzi tłum. Traktowaliśmy się nawzajem jak rodzina. Bardzo intensywnie poznawałam góry. Wuj Tadeusz, jeden z domowników, na pierwszą wyprawę ze mną poszedł w lakierkach, żeby mi pokazać, że do gór trzeba mieć szacunek. Bronka Polakówna, mistrzyni Europy, doskonaliła moją jazdę na nartach. Jeździłam naprawdę bardzo dobrze, a Bronka uczyła mnie biegówek. Kiedyś zgłosiła mnie na zawody, jakieś poważne, organizowane przez FIS. Miałam 12 lat, nie wiedziałam, co to FIS i na czym polegają zawody. Nie wiedziałam nawet, że można mijać ludzi. Dopiero pani, którą dogoniłam, rzuciła mi przez ramię, żebym mijała ją lewą stroną. No to minęłam. Na mecie zemdlałam. Wojna zastała mnie w Rabie. Kiedy 1 września mężczyźni ukryli się w lesie, babunia, właścicielka dworu, założyła jakąś piękną suknię, narzuciła mantylkę, stanęła na schodach i kiedy Niemcy się pojawili, strzelając w powietrze, spytała wycezylowanym Hochdeutschem: — Panowie do mnie? Bardzo się zdetonowali i przeprosili. Tak wyglądał pierwszy dzień wojny. Mama zaraz po mnie przyjechała.
W pierwszych dniach września Magda z matką i siostrą docierają do Krakowa, w którym są dziadkowie. Niemal natychmiast wyruszają do Warszawy, do ojca, od którego nie ma wiadomości. Ich pociąg zostaje skierowany do Lwowa. Podróż trwa kilka dni. Po drodze Magda widzi bombardowania, pożary, rannych. W miasteczku Radymno, przed Sanem, Niemcy zatrzymują pociąg. Zabijają maszynistę, każą wszystkim wysiadać. Po kilku godzinach rozkazują uciekinierom zajmować porzucone w Radymnie domy. Zostawili je ci, którzy uciekali w inną stronę.
Tam pierwszy raz widziałam Żydów, jak Niemcy ich bili, jak młodzi żołnierze dosiadali, ujeżdżali brodatych starców. Nie mogłam tego pojąć. Na coś takiego w moim świecie nie było miejsca. Szacunek dla starszych był sprawą naturalną. Matka trzymała mnie w pół i zatkała mi ręką usta.
Magdzie, jej matce i siostrze udaje się dostać do Krakowa. Mieszkają u dziadków. Tu dołącza do nich ojciec. Po pewnym czasie rodzice ze starszą córką wracają do Warszawy, gdzie Marysia ma się przygotowywać do tajnej matury. Magda zostaje w Krakowie i rozpoczyna naukę w gimnazjum. Jej koleżanka jest córką jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magda przypadkiem jest świadkiem brutalnego aresztowania krakowskich uczonych. Nie może uwierzyć w to, co widzi. Zimą, żeby zarobić, pruje stare swetry, robi z nich na drutach rękawiczki dla dzieci i sprzedaje je na rynku górnym. Pewnego dnia spotyka ją tam Wanda Głowińska, współwłaścicielka dworu w Rabie Wyżnej.
Ciotka Dula zobaczyła, że nie mam ciepłych majtek. Powiedziała, że mnie zabiera do Raby, bo tam jest jedzenie i szkoła. Pojechałam.
1 stycznia 1940 roku we dworze w Rabie Wyżnej, na tydzień przed 15 urodzinami, Magda zostaje zaprzysiężona jako żołnierz brygady podhalańskiej.
Wiedzieli, że jestem harcerką, że nie plotkuję, znam języki i że dobrze jeżdżę na nartach. Uroczystość była bardzo oficjalna. Świece, krucyfiks, przysięga. W służbie zwycięstwu Polski i była pierwszą organizacją podziemną na Podhalu. Na początku nosiłam ulotki i prowadziłam coś, co szumnie nazywało się nasłuchem radiowym. Jedyne nieskonfiskowane radio miał u siebie niemiecki zarządca majątku. Kiedy go nie było, wkradałam się do jego domu i słuchałam BBC. Wkrótce jednak dostałam poważniejsze zadanie. Z Zakopanego czy z Nowego Targu trzeba było przewieźć do Raby powielacz. Miałam jechać pociągiem, zgodnie z instrukcją położyć walizkę na górnej półce i spokojnie siedzieć. Na stacji w Rabie miała przejąć mnie obstawa. Wsiadłam, położyłam walizkę, a chwilę później wpadli do przedziału trzej młodzi niemieccy podchorążowie. Chcą nawiązać rozmowę. Ja, że mówię tylko po francusku, więc oni płynnie przechodzą na francuski. Częstowali czymś, ja, że nie jestem głodna, taka pociągowa konwersacja. Wysiadam, oni za mną, nie pozwolą przecież, żeby panienka sama dźwigała walizkę. Na dworcu chłopcy, którzy mieli mnie przejąć, na ten widok niemal odbezpieczają już broń, a Niemcy, powielecz do sani, które na mnie czekały, stukają obcasami, całują w rączkę i żegnają się uprzejmie. Sytuacja komediowa niemal. Myśmy wszyscy przecież dopiero uczyli się konspiracji. Bardzo szybko się okazało, że ze względu na niepozorny wygląd, młody wiek i umiejętność jazdy na nartach nadaje się do przeprowadzania ludzi, przede wszystkim lotników, na słowacką stronę. Na początek dostałam jakichś pilotów. Może i umieli latać, ale o nartach nie mieli pojęcia. W życiu się tak nie narobiłam. Strasznie pamiętam sapali. Miałam na głowie opaskę. Do niej była przymocowana lina, a na końcu tej liny dwóch facetów. Drugą linę miałam przymocowaną na pasie i trzeci gość za mną. Przeszliśmy. Odtąd bywało, że chodziłam na słowacką stronę i dwa razy dziennie. Grenzschütze zawsze po obiedzie grali w bridża. To był regularny, stały punkt dnia. Zawsze czekałam na moment, kiedy siądą do kart i wtedy przechodziliśmy na nartach bardzo blisko domku. Pewnego dnia przyszła wiadomość, że gestapo jest na tropie tego kanału. A u sióstr, u których przerzucani zawsze czekali na przewodnika, było akurat 24 ludzi. Gestapo podobno już tam jechało. Trzeba było działać bardzo szybko. Ja na konia i do nich. Uzgodniłam, że muszą sami dojść do Raby, a ja do nich dołączę. Miałam taki system, wymyślony przez przełożonych, że kiedy szłam na punkt kontaktowy, żeby przeprowadzać, towarzyszył mi Staś Kądziołka. Młody wikary z Raby. Udawaliśmy, że do kogoś ciężko chorego idziemy z Panem Bogiem. Dochodziła 6 rano, kiedy dotarłam na plebanie. Staś przygotowywał się do mszy. Ja, Smarkula, byłam już wtedy z nim na ty i mówię: słuchaj, masz 6 minut, idziemy. Staś nie wierzył, ale mszę w 6 minut odprawił. Grenzschütze to nie były jakieś ciury. Jak oni świetnie jeździli na nartach. Jak anioły. Umieli strzelać, nie stając, w biegu i trafiali. Błyskotliwie, pięknie. Nie mieli tylko tej fantazji, nam właściwej. Na tym opierał się mój plan. Zaproponowałam dowódcy, że narobię hałasu i ściągnę na siebie uwagę, ogień. A ta ogromna grupa przejdzie. Potem miałam przejechać po pniach drzew powalonych przez halny i zgubić Niemców. Zakładałam, że żaden narciarz z prawdziwego zdarzenia nie będzie ryzykował złamania nogi w tak oczywistej sytuacji. Nikt jakoś nie miał lepszego pomysłu, dowódca się zgodził. Narobiłam hałasu. Wybiegli z wartowni. Jechałam ukosem, gręcszuce za mną i strzelali. Bardzo dobrze, ale przed tymi zwalonymi drzewami stanęli, a ja na ostatnim pieńku złamałam nogę. Słychać było, jak łamie się kość. To ją słychać, ale uciekłam, a oni zostali. Dowlokłam się jakoś do szałasu, do pierwszego owczarza. Owczarz mi to złożył i zabandażował. Nie wiem czym, sądzę, że może dołożył tam białka z jajek. W każdym razie to coś na mojej nodze było potem twarde jak kamień. Dotarłam do domu. Dowódca powiedział mi, że wszyscy przeszli. Tylko potem zaczęły się straszne aresztowania. Podobno w organizacji był kapuś. Kiedy wróciłam do Raby, ciotka w krzyk, że mam natychmiast jechać do Krakowa. Pojechałam. Stamtąd udało mi się dostać do Warszawy. I zaraz przekazałam, że jestem już bezpieczna i mogą spokojnie na mnie nadawać. Skoro przesłuchują, to niech wszystko zwalają na mnie. Miałam nadzieję, że niemieckiej biurokracji zajmie trochę czasu ustalanie, kim jestem i odnalezienie mnie w Warszawie. Nie czułam lęku. Ojciec, który wkrótce miał się przez Węgry przedostawać na zachód, do rządu londyńskiego, wziął mnie na rozmowę. Nakazał opiekować się mamą i starszą siostrą. Wiedział coś, czego ja jeszcze nie wiedziałam. Że mama jest morfinistką, a Marysia chora psychicznie. Wszystkie bardzo chciałyśmy, żeby jechał do Londynu. Nie miałyśmy wątpliwości, że wcześniej czy później wpadnie w ręce Niemców. Przedwojenni posłowie i urzędnicy wyższego szczebla byli u nich na szczycie listy poszukiwanych. I tak wpadł, już za granicą. Długo nie wiedziałyśmy, co się z nim stało. Trafił do obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu. Cudem ocalał.
Jest rok 1941. Magda ma 16 lat. W domu brakuje jedzenia. Uczy się robić torty, które sprzedaje jej siostra. Dzięki pannie Reut, dawnej dyrektorce szkoły plater z Berkówny i harcerskiej sprawności pokojówki, zatrudnia się przy myciu podłóg. Siostra coraz częściej miewa nawroty choroby. Matka wpada w ostre stany depresji.
Mama się paskudnie połamała kiedyś na nartach. Lekarka, która ją leczyła, podawała jej morfinę. Mama uzależniła się. Jeszcze na długo przed wojną próbowała się leczyć. Nie udało się. Na początku listopada mama źle się poczuła. Zadzwoniłam po lekarza. Nie mógł przyjść, na jego ulicy była łapanka. Kazał mi szukać śladu czegoś, co mama sobie wstrzyknęła. Znalazłam dużą fiolkę po insulinie. Doktor kazał natychmiast podać glukozę. Pobiegłam do apteki. Wstrzyknęłam dożylnie. Mama nie odzyskała przytomności. Następnego dnia w mieszkaniu zebrało się konsylium. Mama jest w śpiączce. Przeszła rozległy wylew. Ma 41 lat, silny organizm, jest wysportowana. W tym stanie może żyć bardzo długo, jeśli akcja serca będzie podtrzymywana. Myślałam o tym, że jestem w konspiracji, że gestapo prędzej czy później mnie znajdzie, że wtedy nikt nie będzie mógł się mamą zająć. Poprosiłam lekarzy, żeby nie ratowali mamy. Wtedy właściwie skazałam ją na śmierć. Jako 16-latka przestałam być dzieckiem. Zmarła 6 listopada. Sprzedałam futro ojca i kupiłam trumnę. Mamę ubrałam w najmniej potrzebne, najmniej wartościowe rzeczy. Na pewno zrobiłaby to samo. Po śmierci mamy przyjechali do nas z Wisły wujostwo z dziećmi, żeby się opiekować Marysią i mną. Mieszkali z nami. Potem dołączyła też babunia Rusinkowa. Mniej więcej wtedy poznałam też kogoś, kto później stał mi się bardzo bliski. Haneczkę Olechnowicz. Dowiedziała się, że mama nie żyje i jakoś tak się serdecznie zachowała. Miała 24 lata, ja 16 lat z okładem. Różnica wieku jak na tamte czasy ogromna. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. To właśnie u niej w domu na Górnośląskiej, gdzie zbierała się młodzież, poznałam Romka Grodzkiego, mojego przyszłego dowódcę. Była wiosna 1942 roku. Zdałam podziemną maturę i dostałam się na medycynę. Miałam 17 lat. Gestapo szukało mnie już w Warszawie. Ukrywałam się więc. Czekałam na początek roku akademickiego i prowadziłam tę swoją drużynę harcerek. Nie marzyłam o żadnej poważniejszej pracy w konspiracji, bo która organizacja przyjmie kogoś, kogo szuka gestapo? Wtedy u Hanki Olechnowicz na Górnośląskiej Romek Grodzki zaproponował mi spacer. Właściwie byłam już zakochana, kiedy mnie na ten spacer zabierał. Poszliśmy do ogrodu Ujazdowskiego. I tam na ławeczce zapytał, czy chciałabym wstąpić do organizacji. Od razu wprost powiedział mi, że chodzi o grupę likwidacyjną. Ja na to, czyś ty zwariował? Przecież ja nic nie umiem. On mówi, to bardzo dobrze. Dziwiłam się, że chce mnie taką trefną. Byłam zakochana, chciałam coś robić. Trafiłam do referatu 993W w Wydziale Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Mniej więcej w tym czasie likwidowano tak zwane małe getto i przesiedlano tam mieszkańców lepszych dzielnic. Haneczka Olechnowicz, jej mama i dawna niania też się musiały przeprowadzić na Tłomackie. W maju 1942 roku zaczęłam u nich mieszkać. Zresztą razem z całym tłumem innych ludzi, poszukiwanych, Żydów, albo po prostu nieumiejących sobie radzić. Tłok był ogromny. Spało się na siennikach, na podłodze, ale mama Haneczki nigdy nikomu nie odmawiała. Zaczęłam pracę w 993W. Moje wyczyny na nartach w Rabie to przy tym jednak dzieci nada. Stanowiliśmy maleńki zespół, który musiał być gotowy przez 24 godziny. Sami mężczyźni. I ja. Szkolono nas pod Warszawą. Mieliśmy cholernego instruktora, który nas ganiał po lasach i uczył wszystkiego. Od strzelania, tu akurat byłam niezła, wuj w Rabie Wyżnej już dawno nauczył mnie strzelać, poprzez orientację w terenie, reguły zachowań w sytuacjach zagrożenia, silnego stresu, trening wytrzymałościowy, sposoby zapamiętywania, walkę w mieście, fotografię, aż po konwencję genewską i wojskowy regulamin służby wewnętrznej. Musiałam się umieć zameldować do krzaczka i do kwiatka. I był nieznośny. Krzyczał, że baby powinny w domu siedzieć i gacie chłopom prać. Więc musiałam robić dużo więcej niż inni. Biegałam na dłuższe dystanse, miałam mniej odpoczynku, musiałam być lepsza. Sama chciałaś, wrzeszczał. Nie wiem, dlaczego to robił, chyba żeby dać mi w dupę, ale prawdopodobnie wielokrotnie uratował mi życie. Tak jak istniała ogromna różnica między gestapo a abwerą, tak my różniliśmy się od kedywu. W abwerze byli inteligenci. Myśmy też byli ci mądrzy. Moja sekcja zajmowała się wykonywaniem wyroków. Ja sama aż do powstania nikogo nie zastrzeliłam. Rozpracowywałam i wskazywałam tylko osoby. Oficjalnie Romek był od rozpracowywania. Ja byłam agentką do zleceń specjalnych. Musieli chyba jakoś nazwać tę moją niepełnoletniość. Niepełnoletni nie mogli przecież być w grupach likwidacyjnych. Byłam bardzo opanowana, nie mdlałam, nie trzęsły mi się ręce. Raczej nie jestem taka do mdlenia. Kiedy zapadł wyrok, trzeba było drania znaleźć i zlikwidować. Pomyłek nie było. Myśmy się tylko wściekali, że sądy tak długo trwają, bo bez wyroku zastrzelić nie można, mimo że facet jest już rozpracowany, że wszystko już o nim wiadomo. Oczywiście o żadnym odczytywaniu czegokolwiek skazanemu mowy nie było. Trach i w nogi. Raz przez pół miasta goniliśmy żebraka, który dotąd udawał beznogiego. Tam, gdzie się pojawiał, zawsze potem była łapanka. Facet uciekał z ogromną prędkością, przeskakiwał z tramwaju do tramwaju. Ja za nim środkiem, po bokach Romek i jego brat. Dopadliśmy go w noclegowni na Annopolu. Wskoczył do łóżka, nakrył się kocem. Wskazałam łóżko. Wyrok wykonano.
Takich sytuacji było jeszcze kilka. To, że była dziewczyną, w dodatku bardzo młodą, bardzo jej pomagało. Nikt jej nie podejrzewał. Jedyna osoba, której się bała, to kolega Romka z klasy w liceum Batorego. Był na niego wyrok. Nie wykonano go, nie udało się. Przeżył wojnę. Wiedział, że ona wie. 16 stycznia 1943 roku Magda zostaje schwytana w ogromnej łapance. Trafia na Pawiak. Po dwóch dniach wraz z innymi więźniarkami zostaje przewieziona na Dworzec Wschodni. Transport, którym jadą, ma dotrzeć do Majdanka. W wagonie Magda poznaje młodą kobietę w ciąży. Opiekuje się nią. Na dworzec wpada ojciec dziewczyny. Biegnie wzdłuż peronu, woła córkę. Magda krzyczy, w którym są wagonie. Transport rusza. Na ostatniej stacji przed Lublinem ojciec podopiecznej Magdy dogania transport. Opłaca strażników. Udaje mu się rozerwać plombę na drzwiach. Uciekają cztery kobiety. Magda jest bez dokumentów. Żeby nikogo nie narażać, postanawia iść sama. Lasami pieszo przedziera się do stolicy. Dociera tam po kilku dniach.
Była wiosna 1943 roku. Getto już płonęło. Haneczka Olechnowicz poznała mnie z Jadwigą Piotrowską. Obie pracowały dla Żegoty. Zapytały, czy pomogłabym im zająć się żydowskimi dziećmi. Pułkownik Iranek Osmecki wyraził zgodę, przytomnie zauważając, że jeśli znajdą mnie z żydowskim dzieckiem, natychmiast mnie rozwalą, więc raczej nie mam szans wyjawić na torturach tajemnic służbowych. Moim zadaniem było przede wszystkim opalanie żydowskich dzieci i nauka chodzenia dorosłych. Żydzi nie potrafili chodzić po ulicach. Na widok wachy zaraz ogarniał ich strach, paraliż, spuszczali wzrok, panie nasuwały kapelusik na twarz. Uczyłam ich, żeby zachowywać się pewnie. Kobiety, żeby iść prosto na szefa patrolu, zarzucić bioderkiem, uśmiechnąć się flirtująco. Mężczyźni żegnali się z takim nabożeństwem powoli. Pokazywałam im, że katolik robi to szybciutko, trach, trach. Jeden starszy pan z jasnymi śladami po pejsach żegnał się tak, jakby całował zwój Tory. Pokazałam mu dość brutalnie, jak powinien to zrobić, a on pyta, jak to, tak bez szacunku? Bez szacunku, mówię mu, od tego zależy życie. Opalanie z kolei brało się stąd, że dzieci, które non-stop siedziały w komórkach, w piwnicach, w jamach, były blade i nie miały szans normalnie wyglądać na ulicy. Chodziłam z nimi nad Wisłę, żeby złapały trochę słońca. Wynajdywałam kryjówki, przeprowadzałam z miejsca na miejsce. Był pewien chłopiec, Włodzio Bergl, 5-latek, którego należało natychmiast gdzieś ukryć, bo groziło mu wydanie przez szmalcowników. Okazało się, że pewna bogata pani wyjeżdża z Warszawy na kilka dni, gdyż jej mieszkanie zostało właśnie odmalowane i czuć w nim zapach farby. Koledzy dorobili klucze, zamelinowałam Włodzia. Przez tych kilka dni podrzucałam Włodziowi zabawki, kredki. Kiedy godzinami siedział sam po cichu, wymalował kredkami całe mieszkanie.
Pod koniec lata 43 roku u znajomych Magdy zjawia się młoda Żydówka z prośbą o ratunek dla synka. Po ucieczce z getta wykopała gdzieś na Bernerowie jamę w ziemi. Tam zostawiła półprzytomne dziecko, a sama poszła szukać czegoś do jedzenia. Kiedy wróciła, jej syn leżał w tej jamie cały poparzony. Tlił się jeszcze. Ktoś go podpalił.
Jego matka, sama jak szkielet, podała mi zawiniątko w kocu. Daję pani moje dziecko, proszę je ratować. Chłopiec był umierający. Wychudzony, prawie zmumifikowany, wszędzie ruszające się wszy i ciężkie poparzenia. Nie miał skóry na nogach. Miał 6 lat. Adaś był przytomny. Nawet nie płakał, tylko takim cichym, skrzykliwym głosem mówił — jeść. Zawinęłam dziecko w koc. Obwiązałam sznurkiem jak paczkę i wsiadłam do tramwaju. Paczkę postawiłam koło siebie. Bałam się tylko, że wszy wyjdą z koca i mnie wydadzą. Zawiozłam Adasia do mieszkania, w którym czekał już Julek Liebfeld, mój przyjaciel z organizacji, Żyd, który był chirurgiem. Powiedziałam, Julek, jeśli jest choć procent szansy, że przeżyje, ratujmy, jeśli nie, uśpi go na dobre. Staraliśmy się dać Adasiowi coś do jedzenia, kaszkę mannę na wodzie, po pół łyżeczki. Założyliśmy opatrunki, dawaliśmy kostkę cukru do ssania, przemywaliśmy rany. Nazajutrz rano udało się załatwić miejsce w szpitalu maltańskim. Następnego dnia trzeba było jednak Adasia stamtąd zabrać. Była informacja, że w szpitalu ma się pojawić gestapo. Trafił do szpitala, do sióstr i tam umarł, kilka dni później. Umarł, ale w ciepłym łóżeczku, najedzony. Zapakowałam ciało Adasia w dwa worki po cemencie i przywiozłam do domu. Mieliśmy pochować go na Bernerowie. Grób już był gotowy. Kiedy Romek się dowiedział, że chce ze zwłokami dziecka jechać przez całe miasto, krzyczał, że nie wolno się narażać dla trupa. Ja do niego, że to teraz moje dziecko i żeby się odpierdolił, bo jego matka mi je dała i mam mieć grób. Jeśli przeżyjemy wojnę, ja jej ten grób pokażę. Romek skapitulował. Kochał mnie. Pojechał ze mną. Na kole łapanka. Wszystkich wyganiają z tramwaju, sprawdzają dokumenty. Okazuje się, że polują na młodych mężczyzn. Ustawiają ich pod płotem. Widzę wśród nich Romka. Niemcy wyciągnęli worek i przecięli sznurek. Adaś wypadł głową w dół. Niemcy tak się przerazili, że natychmiast wsiedli na ciężarówkę i odjechali. Podobno ludzie, których Adaś uratował, pochowali go tam, pod tym płotem, pod którym mieli być rozstrzelani. Ci, którzy podpalili dziecko, zostali błyskawicznie namierzeni. Wtedy jeden, jedyny raz firma wykonała wyrok tylko na podstawie tego, co zaświadczyłam ja sama, Romek i ci, którzy próbowali Adasia ratować. Iranek zatwierdził wyrok. Sąd odbył się później.
Magda kończy 19 lat, służy w 993W, szkoli się, doskonali strzelanie, bierze udział w akcjach likwidacyjnych.
Co chwila trzeba było zmieniać dokumenty, uczyć się nowej tożsamości. Bardzo się pilnowałam, ale czasem musiałam jakoś odreagować. Wiosną 44 roku, pamiętam, miałam skądś trochę pieniędzy. Spotkałam akurat koleżankę z platerki. Postanowiłam zabrać ją do dobrej restauracji i zaszaleć. Zamówiłam dwa największe kotlety, jakie tylko mają. Kelner jakiś taki speszony dziwnie się popatrzył i widzę, że mu nieśpieszno. Pytam, o co chodzi? Dzisiaj jest Wielki Piątek. W szlak mnie trafił. Wybuchłam. Dzisiaj jest Wielki Piątek, a jutro ja mogę nie żyć. Natychmiast poproszę te kotlety. On się ukłonił i mówi, oczywiście, proszę pani, już podaję.
Latem 1944 roku do zadań Magdy dochodzi również weryfikacja informacji dotyczących ruchów wojsk niemieckich i sowieckich na przedpolach Warszawy. W sztabie AK trwa dyskusja o ewentualnym początku powstania w Warszawie. Szef kontrwywiadu pułkownik Iranek Osmecki jest powstaniu przeciwny. Jego zdaniem Niemcy nie opuszczają miasta, lecz się jedynie przegrupowują, a Sowieci nie szykują natarcia na lewą stronę Wisły. Magda jest przekonana, że powstanie nie wybuchnie.
Mieliśmy wszystkie możliwe informacje. Wynikało z nich, że do powstania nie powinno dojść. Najlepsza broń ze zrzutów, środki opatrunkowe i jedzenie zostały wysłane do lasu, żeby wzmocnić akcję burza. Poza tym liczyć na pomoc Rosji po Jałcie wydawało się dziwnym pomysłem. Jeśli już powstanie by się zdarzyło, miało się zacząć w nocy, żeby oszczędzić cywilów. Tymczasem od początku wszystko było jakimś nieprawdopodobnym bałaganem i nonsensem. Zmiana miejsca dowodzenia z Mokotowa na Wolę, dwie koncentracje, bo pierwsza, o której wszyscy wiedzieli, została odwołana, a o drugiej nie zdążono zawiadomić znacznej części oddziałów. Autentyczna głupota i brak organizacji. Plus kompletna arogancja wobec ludności cywilnej, która jest prawdziwym bohaterem tego powstania. Twierdzenie, że powstanie wybuchłoby i tak, jest kłamstwem, w dodatku obraźliwym. Myśmy byli bardzo zdyscyplinowani. 1 sierpnia Romek, mój narzeczony, Był umówiony ze swoim dowódcą Stefanem Rysiem. Ja sama czekałam na wiadomości u jego rodziców na Książęcej. Dwa dni wcześniej dostaliśmy informację, że 1 sierpnia z całą pewnością nie będzie powstania. Romek wpadł do rodziców jeszcze przed spotkaniem. Kiedy wszedł, zaczęła się strzelanina. Ulicą Rozbrat jechał czołg i strzelał, a Książęcą szedł oddział własowców z psami. Wszyscy zeszli do piwnic, a my z Romkiem uciekaliśmy rowem na tyłach Instytutu Głuchoniemych. Psy złapały trop. Własowcy ruszyli za nami. Pomyliliśmy drzwi. Zamiast do oranżerii wpadliśmy do kibla. Nie było jak dalej uciekać. Zmusiłam Romka, żeby przysiągł, że żywej mnie nie odda. Mieliśmy krótką broń, każdy swoją. Postanowiliśmy trochę postrzelać, a potem się zastrzelić nawzajem. Własowcy straszne rzeczy robili z kobietami. Wyjątkowa swołocz. Tuż pod tymi kiblami psy najwyraźniej straciły trop. Chcę wierzyć, że zapach polskiego sracza uratował nam życie. W końcu udało mi się dotrzeć do Iranka, u którego przez tydzień byłam łączniczką. Ale ubłagałam go z płaczem, że przecież nie po to mnie szkolili, żebym teraz jakieś papierki nosiła, że to bez sensu. Chyba chcieli mnie jakoś chronić. Ale w końcu Iranek mnie zwolnił. Dołączyłam do batalionu Kiliński, do którego, nie wiedząc, co z nami począć, przyłączono całą naszą grupę. Ale odchodząc od mojego dowódcy, przezornie zachowałam przepustkę numer 2 ze sztabu. W powstaniu bardzo dobry papier. Mieliśmy broń i amunicję, więc walczyliśmy niemal bez przerwy. Schodziliśmy ze stanowisk i spać. Nawet hełmu nie zdejmowałam. Piosenek powstańczych nauczyłam się dopiero w obozie. Wcześniej nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek słyszała. Strzelałam jak wszyscy. Specjalizowałam się też w odrzucaniu granatów. W ogóle się nie zastanawiałam. Niemcy rzucali je, nie czekając po odbezpieczeniu. A to przecież do wybuchu całe 4 sekundy. Na początku września Romek dostał przepustkę, żeby odwiedzić rodziców. Nie wrócił. Henryk, jego brat i ja poprosiliśmy o przepustki. Chcieliśmy go szukać. Na Wilczej stał na warcie facet, który miał na szyi, na rzemieniu wisa należącego do Romka. Poznałam ten rzemień, bo sama go wiązałam. Romek dostał w niego rykoszetem, trzeba było związać. Pytam wartownika, skąd ma tę broń? On, że z trupa zdjął. Kolego, a gdzie ten trup? Że z innymi niedaleko w jakimś mieszkaniu. Najpierw poszliśmy do jego dowódcy, żeby odzyskać wisa. Był rozkaz, że broń poległych ma wracać do ich macierzystych oddziałów. Potem, żeby przedłużyć przepustkę, a w końcu do tego mieszkania. Przyjrzeliśmy się dokładnie wszystkim zabitym. Romka nie było. Najbliższy szpital polowy był na Mokotowskiej. Nie chcieli nas wpuścić, więc wyjęliśmy broń. Myśmy się naprawdę nie patyczkowali. Romek leżał na strychu, cały we krwi. Stracił jej bardzo dużo. Dostał w niegroźne miejsce, w prawe przedramię, ale za to kulą dum-dum, więc wyglądało to okropnie. Udało się jakoś rękę poskładać. Siostra Romka była dentystką, miała skądś gips dentystyczny. Na jakiś czas się tę rękę włożyło w gips. Właściwie zagipsowaliśmy rannego do pasa. Romka postrzelono przed Instytutem Głuchoniemych, tam gdzie zastało nas powstanie. Poszłam tam i po jakimś czasie zdjęłam tego snajpera.
Thank you.
Nie pamiętam tego, czego nie wolno pamiętać. Inne rzeczy bardzo dobrze. Razem z innymi strzelałam do Niemców, ale dwóch zdjęłam świadomie, uważnie, z premedytacją. Jeden miał stanowisko na Mokotowskiej, przed BGK. Tam była ostatnia barykada. Jakiś chłopiec przeszedł złą stroną. Gołębiarz ranił go w brzuch. Przeskoczyłam przez barykadę, przeniosłam dziecko. Pułkownik Lot operował. Chłopak podobno przeżył. Wściekłam się na tego szkopa. Poszłam i go zdjęłam. I tyle. Drugiego zastrzeliłam za mojego Romka. Bardzo się wtedy przydawała przepustka od Iranka. Puszczano mnie wszędzie. Codziennie starałam się przybiec do Romka, żeby zobaczyć, jak się czuje, umyć mu nogi. Umieściliśmy go potem u jakichś dwóch pań, które się nim zaopiekowały. Nasza grupa liczyła wówczas 9 osób. Kazano nam utrzymać niewielki odcinek Wareckiej. I najwyraźniej o nas zapomniano. Nikt nam nie przysłał rozkazu odwołania, nikt nie kazał nam wracać. O tym, że możemy już sobie pójść, dowiedzieliśmy się jak zwykle przypadkiem. Potem, kiedy już powstanie się kończyło, wszyscy z mojego oddziału byli ciężko ranni, a ja niedraśnięta. Miałam przestrzelony hełm, spodnie i bluzę pod pachą, ale wszystkich po kolei przeniosłam przez Aleje Jerozolimskie. Przepustka od Iranka znowu się przydała. Wszystkich nas puszczono, a rannymi się zaopiekowano. Pod koniec powstania spotkałam dyrektorkę mojej szkoły, pannę Reut, która powiedziała mi, że moja siostra Marysia umiera na czerwonkę, więc przenieśliśmy ją do nas, do oddziału. Abba, jeden z moich łobuzów, znalazł gdzieś czerwone wino w dużych ilościach. Wlewaliśmy w nią to wino i wyzdrowiała. Powstanie zaraz miało kapitulować. Marysia nie chciała z nami iść do niewoli. Mój Romek narysował jej mapę, jak dotrzeć do Krakowa, gdzie już była babunia, którą przed powstaniem udało się wyekspediować z Warszawy. Później kapitulacja. Właściwie nie mieliśmy pewności, czy po wyjściu z miasta Niemcy nas nie rozwalą, ale czuliśmy się tak zmęczeni, że było nam raczej wszystko jedno. Wychodziliśmy Lwowską, koło Politechniki, i tam w pobliżu była barykada. Na tej barykadzie stała jakaś pani, miała na sobie czarny koc, a w rękach bardzo duży krucyfiks, którym nas błogosławiła. Sama zdjęłam Romkowi gips. Wdały mu się wszy. A poza tym bałam się, że będzie jakaś selekcja, że będą wyłapywać rannych. Romek był bardzo osłabiony, ręka wyglądała fatalnie, ale na wszelki wypadek zdjęłam mu nawet temblak. Opierał się o nas i tak doszliśmy do Ożarowa. Tam nas rozdzielili.
Magda trafia najpierw do obozu w Lambsdorfie, Łambinowice. Dostaje nominację na podporucznika czasu wojny. W listopadzie 1944 przenoszą ją do Mühlbergu. Spotyka tam Józefa Głowińskiego, znajomego z Rady Wyżnej.
Bardzo był obrotny i odważny. Załatwił mi ciepłe gacie.
Potem Altenburg i obóz w Molsdorfie koło Erfurtu. Blankenheim, do którego przechodzi wiosną, jest ostatnim obozem Magdy. 13 kwietnia 1945 roku docierają do niego Amerykanie.
Generał Patton przeniósł nas z Blankenheim do Burgu w Turyngii. Tam też był obóz, ale już amerykański. I szpital, który trzeba było od początku zorganizować. Mój pierwszy od dawna prawdziwy dokument stwierdzał: Magdalena Rusinek, wolna od insektów, zdolna do transportu, waga 25 kilo. W Burgu odnalazła mnie Haneczka Olechnowicz. Przywiozła góry jedzenia i propozycje studiów na Uniwersytecie w Lierz. Ale wtedy przyszedł też pierwszy list od Romka. Siedział w Murnau i ze względu na swoje kalectwo właśnie zrywał zaręczyny ze mną.
Magda rezygnuje z uniwersytetu i postanawia ratować narzeczonego. Przedostaje się do Włoch, do drugiego korpusu, sądząc, że będąc już u Andersa, łatwiej jej będzie ściągnąć ten Romka. W drugim korpusie nie uznawali stopni z AK, zostaje więc ochotniczką.
W pewnym momencie wydano rozkaz, że w drugim korpusie frontuje się przed generałem Andersem. Dość dobrze znałam regulamin służby wewnętrznej i kiedy w Ankonie generał jechał w limuzynie, zasalutowałam w marszu jedynie chorągiewce na samochodzie. Kawalkada się zatrzymała. Wyskoczył adiutant i mnie ochrzanił, a ja na to, że według regulaminu, który obowiązuje także w drugim korpusie, frontuje się przed Najświętszym Sakramentem, panem prezydentem, sztandarami wojskowymi, pogrzebami wojskowymi. Nie ma nic o generale Andersie. Rozkaz później wycofano. Miałam satysfakcję. I kolejny raz wdzięczność dla tego strasznego instruktora z 933W. Bardzo szybko Romek znalazł się w Bari, gdzie przeprowadzono operację. Wtedy też odnalazłam ojca. Był maj 1946 roku. Czekał na mnie w kawiarence w Anconie. Szybko przedstawiłam ich sobie z Romkiem. Wkrótce potem wszyscy z całym drugim korpusem i z ojcem przepłynęliśmy do Anglii.
Magda bierze ślub z Romkiem 15 stycznia 1947 roku. Jako małżeństwo jadą do obozu Polish Resettlement Corps w Hemsley koło Yorku. Magda jest w ciąży.
Najpierw ginekolog stwierdził, że nie mogę mieć dzieci. Potem mówię mu, że jestem w ciąży, a on, że dziecko nie żyje. Ale ciąża rosła. Razem z innymi ciężarnymi zamieszkałam w szpitalu polowym w Diddington. Jędruś rodził się 3 doby, był wielki, a ja marzyłam o dziewczynce. Dziecko było okręcone pępowiną. Pielęgniarka pani Cieńska wyrzuciła wszystkich na obiad, a mnie rozcięła takimi tępymi nożyczkami. Krak, krak. Słyszałam ten dźwięk. Odkręciła pępowinę. Nie miałam pojęcia o noworodkach. O mało nie utopiłam jędrka. Potem jedna fajna szkotka nauczyła mnie wszystkiego.
Magda jest już w cywilu. Pracuje w kinie, roznosi lody i napoje. Dowiaduje się o aresztowaniu siostry. Marysię skazano w Polsce na karę śmierci, zamienioną na 25 lat więzienia, a przy następnej amnestii na 5 lat. Magda posyła jej paczki. Helmsley spotyka dawnego lekarza matki. Udaje się przeprowadzić kolejną operację ręki Romka. Tym razem wszystko się kończy pomyślnie. Po krótkim pobycie w Londynie rodzina z polskimi przyjaciółmi przenosi się do Leeds. Ojciec Magdy pracuje w Ministerstwie Wyznań i Oświaty rządu londyńskiego. W styczniu 1951 roku Magda rodzi drugiego syna, Janka.
Romek musiał być najlepszy. Moim zdaniem pojechaliśmy do Leeds dlatego, że się bał, że nie będzie pierwszy, że nawali na studiach. Uznałam, że Romek taki zdolny niech studiuje, a ja dorobię jakąś pracą. I poszedł idiota do koledżu zamiast na uniwersytet i został kreślarzem. A ja pracowałam. Okazało się, że w rezydencji siostry króla Jerzego szukają nocnej pomywaczki. Świetnie płacili. Zaprzyjaźniłam się z szefem kuchni, Polakiem, okropnym furiatem. W Anglii jeszcze było skromnie. Kartki, a on zawsze dawał mi jedzenie dla dzieci. Jadły chyba najlepiej w kraju. Zorganizowałam w Leeds polskie harcerstwo. Wszystko bardzo dobrze działało. Jednak chłopcy bardzo poważnie chorowali. Lekarze zalecili Kanadę. Nie mieliśmy wiele do stracenia. Popłynęliśmy. Zostawiliśmy wszystko, żeby zacząć od nowa w Kanadzie. Na początku było bardzo trudno. Zostałam dozorczynią. Romek znalazł posadę kreślarza. Tam też zorganizowałam polskie harcerstwo, bardzo liczne. A w 1955 roku rozstaliśmy się. Tam w Kanadzie. Romek nas zostawił. Chorowały dzieci, chorowałam ja. Miałam afazję i niedowład rąk. Z Anglii przyjechał ojciec i żebym nie straciła pracy, przejął moją posadę, został dozorcą. Ja natomiast nie miałam pieniędzy na rehabilitację. Zapisałam się więc na kurs fryzjerstwa. Godzinami starałam się nawinąć na wałki włosy manekinowi. Udało się w końcu. Jestem dyplomowaną fryzjerką, a poza tym wróciła mi sprawność rąk. Sprzątałam jako dozorczyni, a w domu kręciłam loczki klientkom. Ale i tak z trudem wiązaliśmy koniec z końcem. Pojawiła się możliwość bardzo taniego mieszkania w miasteczku Combermere nad rzeką Madałaska na odludziu. Prowadziłam w okolicy obozy i kolonie zuchowe. Na jednym z obozów poznałam Krzysztofa Guszkowskiego, też harcerza. W czasie wojny walczył w partyzantce. Mogłam na niego liczyć. Był bardzo pomocny, opiekuńczy i lojalny. Po pewnym czasie zamieszkaliśmy razem. Nocami pracowałam jako pielęgniarka. W dzień zajmowaliśmy się z Krzysztofem niewielką farmą. W 1968 roku założyliśmy restaurację. Pewnego razu była w naszym miasteczku loteria. Nigdy w życiu niczego nie wygrałam, ale losowanie stanowiło tutaj raczej gest towarzyski. I wtedy wygrałam cudowną rzecz dla moich synów. Skidu, sanie motorowe. Podarowałam im je. Przyszła Wigilia 1970 roku. Widzę, że pod choinką nie ma dla mnie żadnego prezentu, a ja bardzo lubię prezenty. Po chwili okazało się, że chłopcy sprzedali skidu i kupili mi bilet do Polski. Pierwszy raz pojechałam do ojczyzny w styczniu 1971 roku. W tym samym roku obaj moi synowie się ożenili, założyli własne domy. Kiedy miałam kilkanaście lat, pani Chowańczakowa, u której przez pewien czas mieszkała nasza rodzina, podarowała mi pierścionek. W powstaniu dostałam w niego rykoszetem. Nic mi się nie stało. W Kanadzie, kiedy synowie dostali się na uniwersytet, zrobiłam im z niego takie spinki do krawatów. W 1975 roku oboje z Krzysztofem przyjechaliśmy do Polski. Na dobre.
Porucznik Magdalena Grodzka-Guszkowska po powrocie do Polski rozpoczęła pionierską terapię dzieci autystycznych i ich rodzin. Napisała na ten temat dwie głośne książki. Była czynnym terapeutą. Na początku lat 90. to w mieszkaniu Magdaleny powstawała Polska Akcja Humanitarna. W 2008 roku Magdalena Grodzka-Guszkowska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a rok później odebrała tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Wniosek o jej uhonorowanie złożył William Donat w Łodzio, z którym uciekała przed łapanką i któremu przyniosła kredki. Odnalazł ją w Warszawie.
I dziś to już wszystko w audycji Serce jak obłok. Za wspólnie spędzony wieczór dziękuję Państwu. Krzysztof Łupkowski, który program zrealizował, i w studiu Agnieszka Osmulska-Ilczuk i Joanna Kuczborska.
Serce jak obłok.